takie lato, jak w 1939 roku, zdarza się raz na stulecie. No, przynajmniej dziesięciolecie. W połowie lipca w arystokratycznych latyfundiach, jak i w innych dworach i gospodarstwach, trwały urodzajne żniwa. Jak powiedział Ignacy Krasicki, syn Antoniego i wnuk Augusta hrabiego Krasickiego, właściciela zamku w Lesku.
Ten sierpień był wyjątkowo upalny i prozaiczny dylemat wielu ludzi ograniczał się do decyzji. Czy jechać na urlop jak zwykle nad Morze Bałtyckie? Nasze morze? Czy lepiej być w domu? Bo może coś się wydarzy.
Gdy rodzice snuli takie rozważania, dziadek odpowiadał:
jedźcie spokojnie, na pewno niczego nie będzie.
Jedźcie spokojnie, na pewno niczego nie będzie.
Wiosną i latem 1939 roku najsłynniejszy polski jasnowidz Stefan Osowiecki zapewniał, że wojny nie będzie i że wszystko rozejdzie się po dyplomatycznych kościach.
Istnieje wojna nerwów, wojna psychiczna.
Mówił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Telegraficznej, przedrukowanym przez gazety regionalne.
Trwa i przeciągnie się jakiś czas, ale i w tej nasi przeciwnicy ustąpią. Zwyciężymy na całej linii.
Zwyciężymy na całej linii.
Pociągiem przyjechała do Juraty w 1939, do niewielkiego domku kupionego przez ojca malarza Wojciecha Kossaka, Magdalena Samozwaniec.
O pociągu nie będziemy się zanadto rozpisywać. Dodamy tylko, że zatrzymał się, sapnął, stęknął i urodził kilkudziesięciu recydywistów Juraty, w czym tylko jednego byłego ministra. Dygnitarze wchodzą w skład Juraty tak jak morze, wydmy i sosny. Ciągle się słyszy, jak powtarzają przy grze w brydża: nie boimy się czarnego luda.
Nie boimy się czarnego luda.
Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę.
25 lipca nasz słynny chłopak z Sosnowca wystąpił na Placu Grunwaldzkim w Gdyni.
Na kilka godzin przed rozpoczęciem koncertu zaczęły przybywać na Plac Grunwaldzki tłumy. Chociaż miasto uruchomiło specjalne środki lokomocji, nie można było nadążyć z przewożeniem ludzi na koncert. Toteż pieszo ciągnęły długie sznury do centrum ze wszystkich dzielnic portu.
Ilustrowany Kurier Codzienny podkreślał, że koncert jak poprzedni warszawski stał się wielką manifestacją polskości. Kiepura na koniec występu odśpiewał rotę, a wtórował mu wielotysięczny chór zgromadzonych widzów.
Rekordowy dochód z koncertu 25 tysięcy złotych. W całości przeznaczono na Fundusz Obrony Narodowej.
Obrony Narodowej.
Na plaży basenu w Domu Zdrojowym w Kosowie Huculskim spotykam księżniczkę ekranów polskich Elżbietę Barszczewską. W jakich filmach ujrzymy panią w nadchodzącym sezonie?
Kończę zdjęcia do filmu Nad Niemnem, który, jak sądzę, powinien ukazać się we wrześniu.
Powinien ukazać się we wrześniu.
Czy przebywając w Kosowie Huculskim wybrała się także Barszczewska do Swobody Rungurskiej lub do Bystrzeca? Czy odwiedziła tam najwybitniejszego obywatela huculszczyzny, autora dzieła Na wysokiej połoninie, Stanisława Wincenza?
Barszczewska zapewne znała ważne dla humanistów nazwisko autora Prawdy Starowieku. Gdyby dotarła do jednego z jego domów, z pewnością zostałaby serdecznie przyjęta.
Trzęsienie ziemi w tym zakątku Rzeczpospolitej nastąpiło po 17 września.
W czerwcu 1939 do Stanisława Ignacego Witkiewicza przyszło zaproszenie spod Grodna, z Augustówka. Tam kiedyś znajdował się pałac króla Stanisława Augusta. Spłonął podpalony przez Rosjan w 1915 roku. Nowy pałac ulokowano w niegdysiejszej karczmie.
Nadzieja Drucka w pałacu w Augustówku prowadziła salon literacki. Wcześniej gościli tam Maria Dąbrowska, Zofia Naukowska, Julian Tuwim, Juliusz Kaden-Bandrowski, Jan Parandowski.
Gość spod Tatr nie tylko wypoczywał, ale i zarabiał. Miał wiele zamówień na portrety. Nadzieja Drucka o wizycie geniusza z Zakopanego.
Pobyt Witkacego był dla mnie ciężką próbą. Ponieważ bardzo go ceniłam i dumna byłam z jego rzekomej przyjaźni, trwałam cały czas w napięciu. uważałam, by niczym go nie dotknąć. Z drugiej jednak strony, znając już wysokie walory jego umysłu, zżymałam się na jego wygłupianie się wobec licznego towarzystwa zgromadzonego u nas na wsi. Bywało, że zrywał się od stołu, przykładał połówkę czarnego grzebyka nad górną wargę, podnosił rękę i zaczynał wrzeszczeć po niemiecku.
Auf einmal symbolisch zum Ausdruck bringen, dass wir nicht sind Stadt und Land, nicht sind Arbeiter, Angestellte, Handwerker.
Żegnając się z gospodarzami, Witkacy powiedział:
kiedy wybuchnie wojna i będzie bombardowana Warszawa, przyjadę tutaj, żeby się uchronić.
Bo zakopiański ekscentryk był jednym z niewielu, którzy widzieli nieuchronność wojny.
Lato 1939 roku Maria Kuncewiczowa, jak wielu innych artystów, spędzała w swoim nowym domu w Kazimierzu nad Wisłą.
Widzę dziedzińczyk klasztorny w nadwiślańskim miasteczku jarzący się od kasztanowych kwiatków. Potem sad, ugięty w sierpniu pod nawałnicą owoców. Pogody urągliwe i zatwardziałe w pięknie. Przezroczyste poranki po wieczorach bez rosy. Burze tak krótkie i radosne jak fajerwerki. Noce rozległe jak katedry, napełnione macierzankowym kadzidłem. Z lasem zamiast organów, z Wisłą rozesłaną przez środek, z niskim płomiennym księżycem na ołtarzu. Po sklepieniu gwiazdy, gwiazdy i gwiazdy. Tylko starcy i dzieci, istoty zdane na instynkt, wiedziały w Polsce o chorobie, która drążyła Europę.
Tylko istoty zdane na instynkt wiedziały o chorobie, która drążyła Europę.
Ostatnia niedziela sierpnia 1939 roku była pogodna, ale niebo było przykryte obłokami. W powietrzu wisiała jakaś melancholia kończących się spraw i wszyscy byli przybici.
Wśród przyjaciół Jarosława Iwaszkiewicza, którzy tej niedzieli znaleźli się w stawisku, byli Czesław Miłosz, Antoni Sobański, Stanisław Baliński i projektantka Wanda Telakowska.
Po obiedzie zebraliśmy się w dużym salonie i Staś siadł do fortepianu. Brząkał z początku tak sobie, a potem zagrał po kolei wszystkie szlagiery dwudziestolecia. I Ja się boję sama spać i Co pani ma tam pod sukienką. A umiał szelma z tych banalnych melodii wydobyć cały wdzięk. I tak przegrywał jedno shimmy po drugim, jedno tango po drugim, a my słuchaliśmy tak, jakbyśmy wiedzieli, że to minęło na zawsze. I w pewnym momencie Tonio poprosił do tańca Wandę Telakowską i zatańczyli tak, jak tańczyła Messalka z Redo, jak tańczyła Kawecka z Krzewińskim. Wszystkie tańce, jeden po drugim, przynajmniej przez godzinę, a my słuchaliśmy tak, jakbyśmy wiedzieli, że to minęło na zawsze.
Jakbyśmy wiedzieli, że to minęło na zawsze.
Zawsze będzie to samo niebo dla wszystkich granic, dla wszystkich miast.
W 1939 roku pokaźna rodzina Słowińskich z Zakopanego wraz z pracownikami mieszkała już w nowym domu w Kirach. W nowym pensjonacie do tańca przygrywały najlepsze cygańskie kapele. Wspomina Adam Słowiński.
Letni sezon 1939 zapowiadał się z przepiękną pogodą. Toteż zjazd gości do Zakopanego był bardzo duży. Przebąkiwano wprawdzie o możliwości wojny, lecz tak naprawdę większość społeczeństwa nie chciała w to wierzyć. Byliśmy przecież silni, zwarci, gotowi. Jak to ogłaszały kolorowe plakaty.
Wybuchła prawdziwa epidemia zabaw. W domu na Kirach dancingi trwały cały dzień. Dom wypełniony był gwarem, muzyką i śpiewami. Do każdego zakątka docierały odgłosy tupania i niskie dźwięki kontrabasu. Drżały drewniane ściany i podłogi.
Czasami wydawało się, że cały dom kołysze się jak przy halnym. Ostatni raz tańczono w domu pod koniec sierpnia.
Nikt nie pamiętał po latach, jaki to był dzień. sobota czy niedziela. Dokładnie wiedziano tylko, że było to po południu. Na pierwszej sali tańczyło kilkanaście par. Cyganie grali ostatni modny szlagier, Lambeth Walk.
Nikt z bawiących się gości nie zwrócił uwagi na to, że niespodziewanie wcześniej zaczął zapadać zmrok.
To z zachodu, z jasiowego kąta szła burza.
A na sali goście utworzyli wielkie koło i wspólnie próbowano kroków modnego tańca.
Spacer naprzód, spacer w bok, to jest właśnie Lambeth Walk.
Raz obrót w krąg i sześć uderzeń rąk. O tak.
Śmiano się przy tym, klaskano w dłonie, nikt nie chciał przerywać zabawy.
Co trzeźwiejsi jednak wymykali się do dorożek i odjeżdżali pospiesznie.
A pozostali wołali do orkiestry: bis, bis! I cyganie zaczynali od nowa. W Londynie radio gra i brzmi co dzień melodia ta.
I sześć uderzeń rąk. O, spróbujcie w domu sami.
W końcu pozostało tylko parę osób, które wytrwale szurały w tańcu nogami.
Jakie to niezawiłe, jakie miłe!
Pan nie umie? To wstyd! To modny krok! To właśnie Lambeth Walk!
Burza była już nad doliną i na sali zrobiło się zupełnie ciemno.
Przestraszeni cyganie grali ciszej do taktu klaszczących.
Sześć uderzeń rąk. O!
Z batów klaskali też niecierpliwi furmani, którzy zaczęli prawie siłą pakować do dorożek swoich gości, po czym odjechali galopem.
Niesamowicie cicho zrobiło się nagle w opustoszałych, mrocznych salach. Cyganie wolno, w milczeniu pakowali swoje instrumenty. Z dworu tylko dochodziły coraz bliższe pomruki burzy.
Pomruki burzy.
31 sierpnia, wieczorem, odbywała się próba generalna do premiery w nowym teatrzyku Figaro. Jerzy Jurandot w książce Dzieje śmiechu napisał:
miasto było zaciemnione, wyklejone afiszami mobilizacyjnymi. Po zakończeniu powiedział Jaroszy: zaśpiewamy hymn. Czy wszyscy dokładnie pamiętają słowa? Powtórzmy sobie. Z pierwszego rzędu widowni widziałem łzy, które zaczęły spływać im po twarzach, kiedy śpiewali. Płakał Jaroszy, płakali sceptyczni kabaryciarze. Lawiński, Minowicz, Znicz. Patrzyłem na miejsce na scenie, gdzie powinien stać siwowłosy porucznik Marian Rentgen. Odjechał. Przed paroma dniami już zmobilizowany.
Rentgen będzie ofiarą zbrodni katyńskiej.
W tym czasie był już zmobilizowany porucznik Aleksander Żabczyński, Tadeusz Olsza i wielu innych aktorów.
1 września o świcie wpadła do pokoju Hemara jego żona Maria Modzelewska, krzycząc: wstawaj, już wojna!
Drugi tego dnia nalot na Warszawę nastąpił w południe, a trzeci o 17:00.